Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ojcu Bolesławowi Słocie dziękujemy za wywołanie nas i w tym momencie wszystkich radiosłuchaczy, całą rodzinę Radia Maria zapraszamy do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Jesteśmy na ziemi zamojskiej, w diecezji zamojsko-lubaczowskiej w Lipsku koło Zamościa. Temat naszych rozmów dzisiaj niedokończonych to wieś zamojska wierna dziedzictwu narodowemu. Goście są już zgromadzeni w naszym studio. Ja już teraz pragnę przedstawić numery telefonów, podać numery telefonów do naszego tymczasowego studia. To następujące: 084 671 38 32 lub 084 671 38 33. Tak więc różnią się tylko ostatnią cyfrą, 32 lub 33, oczywiście kierunkowy z zagranicy, to 0048 84 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, 011 48 84, jeszcze raz 671 38 32 lub 33. Panie Michale, jest z nami pan Michał Grabianka, redaktor redakcji rolniczej w Radiu Maryja. Proszę o przedstawienie gości i poprowadzenie pierwszej części naszych rozmów niedokończonych.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy całą społeczność rodziny Radia Maryja. Witamy również wszystkich rolników, którzy uczestniczą z nami w tych ogólnopolskich rekolekcjach. Proszę Państwa, temat dzisiejszy, tak jak już ojciec zapowiedział, to przede wszystkim sprawa wierności ludności zamojskiej temu naszemu narodowemu dziedzictwu. Chcemy mówić o wsi zamojskiej dzisiaj, gdyż będąc tutaj na rekolekcjach, chcemy dotknąć tych spraw, które kształtowały tą ludność i tych ludzi. Dlatego bardzo serdecznie witam wśród nas pana doktora Piotra Kondrachciuka, pana doktora Rafała Wnuka, pana Henryka Bandery, księdza kanonika Józefa Jana Dudka, pana Henryka Konkola oraz pana senatora Jerzego Chrusikowskiego. Chcąc mówić o tych wszystkich naszych sprawach, myślę, że warto jest najpierw tak krótki rys historyczny zrobić, gdzie się znajdujemy i co to jest ta zamojszczyzna, bo każdemu z nas zamojski to miasto Zamość, to wielkie sprawy narodowe, to również kształtowanie i zakładanie tutaj życia gospodarczego i społecznego. Może bym poprosił pana doktora Piotra Kondrachciuka o krótki rys historyczny.
Tak też się ta historia układała, że wieś zamojska, zamojszczyzna była nierozerwalnie związana właśnie z miastem, z Zamościem, założonym w 1580 roku przez wielkiego kanclerza i hetmana koronnego Jana Zamojskiego. Tenże Zamojski chciał utworzyć na tej ziemi w okolicach wyższą uczelnię, utworzyć instytucję kształcącą patriotyczne, uczącą patriotycznych postaw. Założył więc Akademię Zamojską po to, żeby kształciła młodzież szlachecką i nie tylko szlachecką, bo również kształcili się tutaj i mieszczanie, i okoliczni chłopi dla potrzeb ojczyzny. Stąd rozwijane były życie kulturalne, rozwijany był kościół katolicki, rozwijane było życie umysłowe. Zamość to też ośrodek, właśnie twierdza przede wszystkim obronna na tych terenach, która miała dawać podstawy, właśnie stanowić taką ostatnią linię obronną przed najazdami ze strony wschodniej. To też niekończąca się historia wojen. To też cały XVII wiek, to są nieustające wojny. Również w XVIII wieku mamy do czynienia z licznymi najazdami. Zaczynamy od 1648 roku, kiedy twierdza zamojska jest oblegana przez wojska Chmielnickiego. Potem mamy najazd szwedzki w 1656 roku. Na przełomie XVII-XVIII wieku przewalają się przez te tereny obce wojska w okresie wojen północnych. W 1715 roku następuje zdobycie Zamościa, złupienie miasta. W 1772 roku wreszcie jest pierwszy rozbiór Polski, podczas którego Zamość wraz z okolicznymi miejscowościami dostaje się pod panowanie austriackie. Od tego momentu mamy już tutaj na tym terenie nie Polskę, ale Cesarstwo Austriackie. następują wówczas kasaty wszystkich instytucji, tych, które były powołane przez założyciela Jana Zamoyskiego, rozwijane przez kolejnych ordynatów po to, żeby kształtować na tych terenach właśnie edukację i rozwijać polskość. W tym czasie następuje kasata Akademii Zamojskiej. Przypomnijmy, to 1784 rok. Kasaty przede wszystkim klasztorów w Zamościu wszystkich. Kasaty, kapituły przy kolegiacie zamojskiej. Więc praktycznie od tego momentu mamy na terenie miasta obce wojska, mimo że twierdza jest prywatna i majątki prywatne, ale mamy do czynienia z olbrzymim wpływem tutaj, już z olbrzymim wpływem zaborców. W tym czasie pojawiają się też i kolonizacje niemieckie, nasiedlenia niemieckich kolonizatorów. XIX wiek to jest również okres niekończących się wojen i powstań. W 809 roku na tych terenach twierdza zamojska zdobyta zostaje przez wojska księstwa warszawskiego, włączona w okresie napoleońskim w granice księstwa. Epizod krótki, bo już w 1815 roku mamy znowu na tych terenach Królestwo Polskie, włączenie które trwa do 1831 roku, do powstania listopadowego. Potem mamy zabór rosyjski, powstanie styczniowe. W międzyczasie nakłada się też kasata Unii Brzeskiej. Pamiętajmy, że tereny te są zamieszkiwane przez ludność obrządku grekokatolickiego. Więc praktycznie mamy tutaj do czynienia z ciągłą walką. Walką o zachowanie narodowych tradycji, o zachowanie polskości. I ta sytuacja trwa do odzyskania niepodległości, do 1918 roku.
Ja myślę, panie doktorze, że też warto stwierdzić, że tutaj na tych terenach tworzyły się różnego rodzaju ruchy chłopskie, tworzyły się w parafiach różnego rodzaju działania, aby tą polskość jakoś krzewić i rozwijać. I tutaj na Zamojszczyźnie w szczególny sposób powstawały różnego rodzaju działania w tym kierunku.
No, ja zwracałem uwagę na działalność Kościoła w tym zakresie, na działalność Akademii Zamojskiej, która była z Kościołem bardzo ściśle związana, i oczywiście to też nie jest bez znaczenia. Zresztą mamy bardzo, bardzo dużo bractw religijnych, które były zakładane w kościołach. Ja sięgam głębiej, nie do tych rodzących się ruchów chłopskich w XIX wieku, ale jeszcze do wieku XVII czy do wieku XVIII, kiedy tą rolę pełniły gromadzone przy kościołach bractwa religijne, które również miały za zadanie też i uczyć, rozwijać ruchy chłopskie na tych terenach.
No tak, bo po tym, jak pan powiedział, po 1918 roku już ta świadomość chłopska tutaj dosyć mocno się rozwijała i tutaj ona ogarnęła całe prawie południe.
No tak, zresztą ona była ciągle tutaj obecna. W XIX wieku tutaj nastąpiło uwłaszczenie chłopów na terenie ordynacji zamojskiej, i to jeszcze przed tym uwłaszczeniem na terenie całego zaboru rosyjskiego, więc te tradycje, jak pan powiedział, są bardzo silne.
Zamojszczyzna kojarzy się wielu Polakom przede wszystkim z okresem ostatniej wojny światowej. Pan doktor Wnuk, panie doktorze, no jak można by to określić? Dlatego, że tak jak już tu przed chwilą pan doktor stwierdził, że była kolonizacja niemiecka, więc było tutaj taki przyczółek dla Niemców do pewnych działań, jak również no i tutaj blisko granicy wschodniej, a więc i 17 września.
No, Zamojszczyzna pod pewnymi względami jest rzeczywiście wypadkiem szczególnym. Chociażby z tego powodu, że teren czterech powiatów tworzących Zamojszczyznę był niezwykłą mozaiką narodowościową. Począwszy, Polacy stanowili zdecydowaną większość, ale we wschodniej części Zamojszczyzny duża grupa ludności ukraińskiej mieszkała, no i potomkowie kolonizatorów niemieckich, o których tak naprawdę okupant w 1939 roku jeszcze nie wiedział. I dopiero jak zorientowali się, że jest tu potencjalnie jakiś element nadający się do zniemczenia, to od 1941 roku zaczęto przygotowywać plany budowy niemieckiego centrum, niemieckiego wilczego szańca w Morzu Słowiańskości. Zamojszczyzna miała być ziemią niemiecką, z której to ziemi na żyzne czarnoziemi Ukrainy, aż po Kreml będą ruszały zastępy Germanów, by zasiedlić tamtą ziemię. Z tego powodu od listopada 1942 roku Zamojszczyzna przeżywa szczególny, niebywały eksperyment. Mianowicie zostaje wysiedlona duża część wiosek zamojskich. Zostają w tych wioskach tylko ci ludzie, którzy zdecydowali się podpisać folklistę i mają jakieś korzenie niemieckie sięgające właśnie końca XVIII wieku. A z drugiej zaś strony są tutaj naświetlani Niemcy z terenów przeróżnych, z Besarabii, z Mołdawii, z Lotaryngii, z centralnych Niemiec, Niemcy bałtyccy i Niemcy wołyńscy, którzy mają właśnie stworzyć tutaj to centrum niemieckości. Zamość miał być miastem SS-manów, miastem, w którym w doskonałych warunkach miało żyć 5 tysięcy SS-manów, którzy mieli być taką właśnie ariergardą niemieckości. Przeciwko takiej działalności powstaje opór. Powiem tak, w 1943 roku na całej Lubelszczyźnie było 20 oddziałów partyzanckich. 17 z nich na Zamojszczyźnie. Była to najbardziej partyzancka ziemia. Około 150 tysięcy ludzi zostało w jakiś sposób dotkniętych wysiedleniami i przesiedleniami. Z tym się wiąże też straszliwa tragedia dzieci Zamojszczyzny, czyli próby zniemczenia części ocenianej jako nadającej się do niemieckości dzieci wywodzących się z rodzin czysto polskich, bo tu nie ma mowy o dzieciach wywodzących się z rodzin mających korzenie niemieckie. W końcu Zamojszczyzna to jest ten teren, który doświadczył straszliwego konfliktu polsko-ukraińskiego już w 1944 roku, gdzie po obu stronach zginęło w sumie 5 tysięcy ludności cywilnej.
Ale ja myślę, że panie doktorze, trzeba zwrócić uwagę jednak na ten okres, kiedy były tutaj masowe wysiedlenia, ale również i całe wioski były palone. W zasadzie Zamojszczyzna w niektórych miejscach nie zdążyła się odrodzić.
Rzeczywiście ten okres masowych wysiedleń, czyli to jest listopad, grudzień, początek tych wysiedleń to jest listopad, grudzień 1942 roku i te akcje trwają praktycznie do połowy 1943 roku. Dopiero klęska na wschodzie spowodowała, że Niemcy przestali być pewni, że będą mogli Zamojszczyznę na trwałe zasiedlić. I wtedy też z tych planów może nie tyle rezygnują, co je odkładają w czasie. Bo w dalszym ciągu Zamojszczyzna jest spacyfikowana w sposób niewyobrażalny. W końcu Zamojszczyzna stała się też wielkim grobem dla ludności żydowskiej Lwowa, bo właśnie na Zamojszczyźnie w Bełżcu zostali wymordowani Żydzi galicyjscy, Żydzi lubelscy i zamojscy. Także jest to ziemia pod wieloma względami szczególna, ale jednocześnie jest to ziemia szczególna w trwałości oporu, bo po odejściu Niemców ten opór trwa. Opór trwa przeciwko tej nowej rzeczywistości.
Ja myślę, że do tego tematu wrócimy, natomiast mamy wśród nas dzieci zamojskie. Pan Henryk Bandera, panie Henryku, Bondera. Panie Henryku, pan przeżył to wszystko. Może kilka słów na temat pańskich przeżyć i pańskiego.
No ja przeżyłem.
Pan ma przede wszystkim ile lat?
Proszę.
Ile lat pan już ma?
77.
No to pan się dobrze trzyma.
77. Proszę pana, ponad 2000 dzieci spoczywa na zamojskim cmentarzu. Myśmy już zrobili im pomnik i tam stoi ten pomnik. To wywiezione byli z lagru. I można go każdej chwili obejrzeć.
A cóż. Jak wyglądała ta sytuacja, kiedy przyszli po pana, kiedy w całe wsie zabierali?
Sytuacja jak wyglądała? Tak jak mówiłem, że do domu przyszło dwóch i tłumaczy, że raus, wychodzić. z domu. To ja wziąłem mały plecak, a matka wzięła większy. I na plecy. I tyle. Tyle majątku, żeśmy wzięli ze sobą. Wychodzimy na ulicę, bo obecnie to jest szosa. A wtedy nie było, tylko była silna błoć, bo taka jesień była rozlazła. Środkiem szli Niemcy i wyganiali na plac, na środek wioski. No i tam żeśmy zabrali się i poszli. Do chwili rozkazu, bo furmanki byli już z innych stron, przyjechali, podjeżdżali kolejno i na furmanki i na wywóz. Ale co druga furmanka, no to jechał dwóch na furmance i lufał do dołu, bez przerwy, ręka na cęglu. I tu po kolei Lipsko, Żdanów, Mokre, to było wszystko wysiedlone jednego dnia. I zadruty, tak jak mówiłem. Tam dopiero segregacja była, a ta segregacja, nie daj Boże, co to była za segregacja? No bo dzisiaj maleństwo niech mają ci rodzice, czy jedno, czy dwoje dzieci, im zabierają te dzieci, a dają takiemu dziadkowi, czy babce, co ma 80 lat. No i ono poszło z tym, a to dziecko piszczało. No trudno to jest do upowiedzenia. To jest trudno do upowiedzenia.
Potem się zdarzało, że po prostu was wieźli, tak?
To co?
Potem was wieźli.
Później nas wieźli, przy czym trzymali tydzień czasu w tym, w lagrze, a już nie mogli wytrzymać, bo strasznie dziewiąty barak silnie żebrał. To znaczy te starsze i dzieci, to żebrali tego jedzenia, tego picia, no naprawdę, to oni to chcieli wywieźć. No ale co, do czego wrócę? U Wadu to już tam nie było brak. Tam nie było gdzie nogi postawić. A człowiek świeży, jak weszedł, no, przyszedł z nadworu, jak to się mówi, to go w momencie uwleźli. Momencie, to jest jaki, jak pół palca. Się nie chcę powtarzać. Tam takie kurzuchy, takie łachy byli wszystko wyrzucone pomiędzy druty, bo to druty byli nie pojedyncze, tylko byli w odstępie. I w środek narzucane jeszcze tych wałów, wały z kulczastych drutów. Także tam się przydostać nie było może. Nam wujku rzucił paczkę, to jeszcze nie było wiadomo, co tam jest w tej paczce. Ale co z tego? Ja nie skorzystałem z tej paczki, bo przyleciał ten cały szef, chłop 2 metry wysoki, no i od pasa na haję miał do tego, do ziemi. To jak zaczął bić, jak zaczął kopać, bo ja się schyliłem po tą paczkę. No to co? Rozgoził mi całą głowę. Zęby powybijał. I tak i pojechałem zakrwawiony. Tam nie było środków żadnych. I wieźli. Tydzień czasu z Zamościa pociąg ruszył, jechał w kierunku Warszawę. A myśmy nie wiedzieli, gdzie on jedzie. Nie wiedzieliśmy. Tylko tak jechał, że nas tydzień czasu wiózł. I później co? Zawieźli do Lublina. W Lublinie żebrzą te dzieci. No i ja równocześnie żebrałem tej wody, tego jedzenia. No to tam lubliniaki naprawdę, że poświęcali swoje życie i nieśli tam dziurami, pokazywali. Natomiast wiezą dalej. Zawieźli na wschodnią Warszawę i zjechali na bok. Koniec, nie ma gdzie jechać. A oni wieźli to do Oświęcimia wszystko. I tam jedna była, co umiała tak trochę po niemiecku i mówi, modlijcie się, mówi, ile możecie, bo teraz jak wrócą w Oświęcimie i nie ma miejsca, to nas na Wiśli wytopią. Wszystkich z wagonu. Utworzył wagony i polecim w wodę. No ale łaska Pana Boga także nas nie wyrzucili, tylko przywieźli do Garwolina. I na bocznicy postawili i dopiero do ranaśmy siedzieli w wagonach, tak to żebrał. Przyjechali kolejarze, otwierają wagony, a za nimi lecą kartofli zmarznięte. To liczyli dzieci. Zmarznięte. To coś okropnego. No i każdy wójt, każdy sołtys wiedział, ile ma wziąć na swoją wioskę. No i podstawiał furmanki i proszę bardzo. I wieźli. Ależ już dla nas, bo to był transport bardzo duży, dla nas już nie było miejsca, tośmy trafili do Łaskarzewa, do szkoły. Do szkoły, bo tam z 1939 roku to tylko została jedna szkoła, a kaplica to była na cmentarzu, w lesie. Tam ludzie chodzili do tej kaplicy modlić się. I tam tak, kto już trafił na wieś, to był na wsi. Tam się zaopiekował sołtys. A kto nie był na wsi, to w tej szkole Czerwony Krzyż nami się opiekował.
Jakie są Pana przeżycia, Panie Henryku? Pan również jest dzieckiem zamojczyzny. Może kilka słów, jak to u Pana było?
Urodziłem się w 1934 roku w Janówce Wschodniej, parafia Komarów koło Zamościa. Będę też tak skracał, bo to też jest długa mowa. Byłem też w lagrach, tak jak tu mój poprzednik powiedział. To już po prostu niektóre tylko wątki takie nawiążę. Wieś moja, Janówka, to jest duża wieś, około 6 km długości. Wówczas liczyła około 400 numerów. Została wysiedlona 16 grudnia 1942 roku. Z tym była szczęśliwa, że AK podziemne, znaczy podziemnie, dało znać o terminie wysiedlenia i myśmy ze wsi uciekli. Niektórzy, tylko staruszkowie się zostali, to ci zostali wywiezieni na Majdanek, ci ludzie zginęli, a młodzi, no po prostu większość, prawie wszyscy można powiedzieć, uciekliśmy do lasu. No kiedy już wywiad poszedł i zorientowali się, że wieś została wysiedlona, więc przetransportowaliśmy się do wsi Żwiartów. Gmina wówczas była Rachanie, koło Tomaszowa Lubelskiego. Tam do rodziny przyszli. Wieś to jest Żwiartów bardzo duża, składająca się z 7 takich wioseczek, to znaczy stara wieś i kilka kolonii. Myśmy się usiedlili, jako zdawało się najbezpieczniej pod lasem, takie leśne doliny tak zwane. I tam byliśmy do 1944 roku. Był Żwiartów też wysiedlony, ale już nie tak groźnie, bo po walce pod Zaborecznym Niemcy złagodziliby jako, no karne wysiedlenie już takie nie byli, tylko po prostu przyjeżdżali na większych gospodarstw, ludzie zabierali pod Radecznicę do Polaków, a tam osadzali czarniuchów tak zwanych. Ale mimo wszystko te czarniuchy w 1944 roku na Grumniczne 2 lutego utworzyli właśnie te kolonie, które byśmy byli, bo mieliśmy sąsiada taki Stanisław Michalina, poszedł na współpracę z Niemcami i partyzantka wyśledziła go, że on tam pracuje. No do lasu go wzięli, tam na Granatową mu zrobili i miał się uspokoić, bo inaczej miał nakazane, że dostanie kulę w łeb. Ale on się wyniósł od nas i poszedł między właśnie tych czarniuchów, że tam będzie bezpieczniejszy i nagadał, bo chłopaki, no po prostu partyzanci przychodzili do nas na tą kolonijkę w nocy, tam, żeby coś zgotować, jeść ciepłego, a on o tym wiedział. I myśmy byli wysiedleni jako no, współpracujący z AK. Kiedy nas zawieźli do Arbeitsamtu, do Zamościa, zjawił się też ten Michalina. No, mówi, że jedzie do Germanii i tak dalej. Ale wieczór dwóch panów przyszło i mego ojca wywołali na korytarz. No ojciec musiał wejść, bo nie wiadomo, przy ich tych rękach się było. Ale oni zaczęli wypytywać się tego właśnie Michalinę. No ojciec nie chciał mówić, bo nie wiadomo z kim. Ale oni pokazali listę. Mówi, słuchaj, on dał w nasze ręce pracowników Arbeitsamtu tą listę. Kto jest tutaj, to mówi, jest krzyżyk, a kogo nie ma, to jest minus i on pojedzie szukać, łapać tych resztę. On was wydał i z tym oskarżeniem to wy jedziecie prosto do pieca za współpracę z bandami. No jak tak powiedział ojcu, to ojciec w końcu powiedział o tym Michalinie wszystko. Jeszcze zabrali drugiego też, takiego pana, który jechał z nami, to 16 rodzin nas zabrali stamtąd ze Świartowa. No ten po prostu ojciec mówi, mów Staszek, był to taki dziedzic nazwiskiem. No powiedział to samo i ten Michalina no, już rano już go nie było. Ale dowiedzieliśmy się po wyjściu już potem z lagier, że to AK po prostu przebrani w mundurach niemieckich do lasu, do Łabuńca go zawieźli i już go z rąk nie puścili, tam już został. Do dziś nie wiadomo jego mogile. Nas, ja powiem tylko jeszcze o jakim patriotyzmie. Nie będę mówił już, bo to co w tych wszach, pchłach, pluskwach, to się wszystko zgadza. Tośmy przeżyli w Lublinie. Ale powiem, nas postawili na bocznicę kolejową do Chełma. Nie wiadomo, chyba wymrozić tylko. I ojciec prosił konwojenta, żeby się pozwolił nam załatwiać pod wagon. No jakiś był człowiek uczciwy, po polsku czysto mówił, kazał, odeszedł z karabinem dalej i po jednemu załatwialiśmy się. W końcu podeszedł i mówi, jeżeli wy idziecie na pewną śmierć, a jeżeli ktoś z was chce podpisać Volksdeutsche, to ja mu umożliwię i wróci. Proszę sobie wyobrazić, na 16 rodzin, już tam grupa, no już nie wiem, tam po 4 liczmy, czy po 5, bo to liczne rodziny były, to ani jedna osoba się nie zgodziła. Bo wtedy Volksdeutsche to tak jak dżuma, jak jakaś najgorsza padlina. Tak w moim młodym sercu wtedy, 8-letniego, no 10-letniego wtedy chłopca, bo to w 1944 roku, było to, że to było coś nie do pomyślenia, żeby ktoś sobie mógł podpisać Volksdeutsche. Tak współpracę.
Panie doktorze, te losy powojenne, bo jednak trzeba przyznać, że tutaj na Zamojszczyźnie udało się w jakiś sposób obronić tych ludzi. Co potem?
Losy powojenne ludzi podziemia są niezwykle interesujące. Bezpośrednio po akcji Burza, w której wielu żołnierzy Armii Krajowej się ujawniło, żołnierze 3. Dywizji Armii Krajowej organizowanej właśnie w tej części Lubelszczyzny, na Zamojszczyźnie, jak również żołnierze 27. Wołyńskiej, którzy właśnie część z nich pod Zrzyńcu i Szczebrzeszynie skończyła swój szlak bojowy, została wywieziona w głąb Związku Sowieckiego. Część z żołnierzy podziemia kontynuowała walkę, najpierw w ramach Armii Krajowej, potem w ramach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Konspiracja przetrwała jako silna struktura do 1947 roku, do ujawnienia w marcu-kwietniu 1947 roku. Ale to nie jest koniec konspiracji. Zamojszczyzna to jest ten teren, gdzie po 1947 roku również istniała silna organizacja, chyba najsilniejsza w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę członków, tak zwany drugi zamojski inspektorat Armii Krajowej, zorganizowany przez ludzi podziemia oraz zakonników z Radecznic. W tej organizacji było około 300-400 ludzi, w tym wielu zakonników z Radecznicy, Bernardynów. Organizacja ta dysponowała trzema oddziałami partyzanckimi w samej Radecznicy odbywały się odprawy organizacyjne oraz zaprzysiężenia, szpital partyzancki. Skończyło się to w 50 roku rozbiciem tej organizacji, kasacją zakonu i bardzo ciekawym eksperymentem, mianowicie próbą przejęcia zakonu przez władze państwowe. Krótko mówiąc, władze państwowe starały się złamać zakonników i sprawić, żeby bernardyni stali się kościołem państwowym, zaś Kalwaria Zebrzydowska stała się miejscem, w którym księża, tak zwani patrioci, będą mogli głosić chwałę komunizmu. To się na szczęście dzięki oporowi części zakonników nie udało. Ostatni partyzant na ziemi zamojskiej został złapany żywcem w 1961 roku.
Te dzieje zamojszczyzny są bardzo interesujące i są bardzo ważne, szczególnie z uwagi na to, że tyle tych ludzi tutaj oddało swoje życie. My mamy Muzeum Ziemi Zamojskiej. Może kilka słów pan dr Konraciuk.
To jest Muzeum Zamojskie, które jest instytucją, placówką muzealną wielodziałową, więc my gromadzimy praktycznie wszystkie pamiątki historii, począwszy od tych najstarszych śladów przeszłości na tych ziemiach, od najstarszych śladów najstarszego osadnictwa na terenie Zamojszczyzny, aż po czasy współczesne. I to dosłownie, bo praktycznie historia, to co się dzieje na naszych oczach, staje się już historią i pewne rzeczy już się stają pamiątkami historycznymi, więc to muzeum gromadzi wszystkie pamiątki historyczne. Pieczołowicie to wszystko przechowujemy, chronimy i wykorzystujemy. Wykorzystujemy poprzez publikacje, opracowywanie publikacji naukowych na podstawie tych materiałów, prowadzenie badań naukowych, a także przede wszystkim organizowanie wystaw, które są adresowane głównie do młodzieży szkolnej, ale też i do mieszkańców Zamojszczyzny czy odwiedzających miasto turystów.
Czy muzeum jest takim elementem, w którym ta młodzież nie tylko się uczy, ale też dorasta?
Chyba można tak powiedzieć, dlatego że nasze lekcje muzealne właśnie adresowane do młodzieży szkolnej starają się przybliżyć tą historię dawną i tą historię współczesną i też podejmujemy również działania, które przypominają pewne fakty z historii lokalnej i uczą postaw patriotycznych. Jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami. Organizujemy sporo wystaw również i dotyczących historii współczesnej. Współpracujemy ściśle z Instytutem Pamięci Narodowej. Tutaj są w Muzeum Barwi Oręża Arsenał organizowane często wystawy. Także też bardzo dużo lekcji muzealnych organizujemy dla szkół. I to nie tylko dotyczy to historii politycznej czy faktów historycznych, ale też i tradycji przekazywania tradycji kultury. Bo ta tradycja i kultura też właściwie zaczyna powoli odchodzić w przeszłość, jest wypierana przez zupełnie inne wzorce kulturowe, natomiast muzeum stara się tą tradycję zachować i przekazać młodemu pokoleniu.
Ja myślę, że muzeum, że historia, ale współcześnie, lata 80. to jednak również taki, powiedziałbym, taka eksplozja patriotyzmu w tych stronach. Pan Konkol, może kilka słów. Widzę, że pan jest również nagrodzony. Ma pan Krzyż Zasługi, tak? To jest komandorski chyba, tak?
Krzyż Kawalerski.
Kawalerski. Słyszałem, że tutaj Solidarność, lata 80., ta ludowość tutaj chyba też się dała pokazać.
Tak. Na Zamościu po prostu byłem członkiem prezydium, którego członkiem do dziś dnia prezydium, takim wiecznym jestem. Byłem też członkiem komisji interwencyjnej, co się bardzo władzą naraziłem, bo trzeba było iść do wojewody, czy tam do innych czy rządowych czynników, domagać się jakieś tam sprawy, które rolnicy się do nas zwracali. To się trochę naraziłem, najbardziej, że wniosłem krzyż do gminy w Komarowie, to już najbardziej wtedy zagroziłem komunie. Byłem internowany, siedziałem Kresnysta, Włodawa, Kwidzyn. Po wyjściu powstały struktury w 83 roku w październiku w Chełmie powstały struktury podziemne, gdzie byłem przewodniczącym na województwo zamojskie, wówczas obu Solidarności, bo struktury podziemnych robotnicy nie mieli w żadnym mieście powiatowym, więc to spadło na mnie, ale że współpracowałem razem z robotnikami też. No, ale trzeba było coś zrobić. Ja jestem z takiej gminy Komarów, gdzie w 1920 roku była bitwa, gdzie została rozgromiona armia Budionnego, Symena Budionnego. No, po wyjściu z więzienia po prostu postanowiłem odrestaurować tą mogiłę. No, po prostu i tam zaczęliśmy tam odprawiać po prostu uroczystości takie związane. No, bardzo to komunistom zresztą władzą się nie podobało. No, represje i tak dalej to były no, na co dzień tam rewizje, aresztowania, ale to jest nic. No, ale najbardziej zawdzięczam księżom. I mogę tutaj, muszę wymienić. Ksiądz Bielak, nie pamiętam, chyba Józef z Wilączy. Ksiądz Henryk, który zginął, no, Zmysłowski. Ksiądz Zdzisław Ciżmiński, były dyrektor sióstr franciszkanek w Łabuniach. Ksiądz Piotr Kurowski z Gródka. Ksiądz Puzon z Tyszowi, z tego, z Chrubiszowa. No i ksiądz dziekan Kot z Tyszowiec. No chyba wszystkich na pewno nie wymienię, bo...
Nie wszystkich.
Tak, tak. No, to nie wszystkich, ale ci ludzie po prostu, ci księża zainteresowali się tą działalnością w Komarowie. No i bardzo tak jakoś wspierali. Tak, to było takie nieznaczne, ale to się czuło tak, że ktoś za plecami stoi. No komarowskie to społeczeństwo, które serdecznie pozdrawiam. Naprawdę wówczas to było... Tak mówili, że to... No, trzeba Komarów spalić, tak jak mówili kiedyś Niemcy. Komarów spalić, miałoby SB spokój.
Ale się nie udało.
Nie udało się. Sypanie ulotek to po prostu, no dam jako przykład, że w 1985 roku jednego dnia nas aresztowali 19 chłopów z mojej gminy. Bo to było przed akcją sypania ulotek, ale mimo wszystko ulotki się posypały, jak myśmy w więzieniu siedzieli. No to, że nie byliśmy tylko sami.
Także to działanie, dążenie patriotyczne w tamtych czasach było bardzo ważne. Ono się przełożyło jednak na pewne wychowanie czy przygotowanie młodzieży. Ksiądz Józef tutaj w parafii ma bardzo wiele działań, które no, pomagają zrozumieć, dlaczego ta młodzież ma szansę innego spojrzenia na życie, innego spojrzenia w przyszłość. Może kilka słów na temat, ja słyszałem tutaj nie tylko o teatrze, ale i o klubie sportowym, i o różnych sprawach, no, o których warto powiedzieć, księże.
No, sam jestem już dzieckiem powojennym, wychowanym w ogromnym duchu patriotyzmu. Do ojczyzny, do ojczystej ziemi, do piękna przyrody, ponieważ mój świętej pamięci ojciec też brał czynny udział w walkach o wolność. Niemal w pierwszych dniach dostał się do niewoli niemieckiej pod Częstochową. Sam oczywiście wychowywany właśnie w duchu takim bardzo patriotycznym poprzez przekazywaną właśnie wiarę. Kiedyś Andrzej i Eliza śpiewali taką piosenkę, przepraszam, której refren mniej więcej brzmiał: zostawiacie nas bez Boga, za to z Marksem, za pan brat. Zostawiacie, odchodzicie, w spadku nam dajecie świat. I właśnie my, jako ci świadkowie, będziecie, mówi Pan Jezus, świadkami aż po krańce ziemi. Świadkowie, czyli dający świadectwo. I teraz my swoją postawą, jako księża, jako kapłani, które gdzieś Pan wybrał z ludu, dla ludu posłał, no, mamy na pierwszym miejscu przekazywać wiarę. I dlatego sprawa katechezy dorosłych, dzieci, młodzieży jest dla mnie sprawą chyba najważniejszą. Ale ogromnie ważną sprawą w przekazanie tej schedy, tego dziedzictwa, to jest rodzinny dom. Ja zawsze mam takie wyobrażenie, że tak jak wznoszono piramidy, które przetrwały tysiące lat, budowane najczęściej na bazie trójkąta. I dlatego dla mnie jest również, tak, jest również szkoła, dom i kościół. I szczytem jakby tej piramidy No jest właśnie Bóg, jest dojście do tego szczytu. I stąd nasza pomoc, nasze duszpasterstwo przez w tej chwili te formy. Bo cóż daje na przykład sport? Dla mnie sport jest istotą w tym sensie, że Sokole Zawołanie Lwowskie brzmiało w zdrowym ciele, zdrowy duch. I dlatego jest to również dziś, kiedy jest takie ogromne rozbicie, dezintegracja, to poprzez klub sportowy, poprzez treningi, spotkania, ta młodzież się integruje. Poza tym pragniemy uczyć walki, współzawodnictwa, bo to jest męskie. To musi być, młodzież musi mieć możliwość współzawodnictwa, ale fair play. Dlatego idziemy, stoimy przy nich, za wyrwane przekleństwo musi być oczywiście też nagana, kartka, albo trzeba do puszki wrzucić coś, oczywiście, i oni przez to my ich uczymy. Tych właśnie postaw, które są postawami, uważam, pięknymi, postawami takimi, które no, pozwolą ten patriotyzm, umiłowanie Polski, ziemi polskiej, kultury polskiej, tradycji polskiej. My przedstawiamy im często wspaniałe postacie zawodników, trenerów. To jest coś pięknego. Poza tym no, pozdrawiam, jeżeli słuchają moi członkowie klubu i wszystkich klubów właśnie sportowych, gdzie to się dokonuje. A żeby w tym kierunku iść, teatr. Teatr jest czymś właśnie, co wyzwala inwencje twórcze. Dziś jesteśmy nastawieni ogromnie na konsumpcję. Wszystko mamy gotowce. Już lektury mamy, wiadomo, na CD-romach, mamy na DVD, mamy na wszystkim. Książek nie czytamy. Tu posłuchamy. Ja widzę, jak młodzież odrabia lekcje, na uszach słuchawki, leci MP3, coś jeszcze. Natomiast nie ma tego wyzwalania mojej własnej twórczej inwencji. I dlatego poprzez teatr, czy to Arki Lwowskiej, czy Teatru Uciecha tutaj w tej parafii, przynajmniej staramy się jako duszpasterze wśród dzieci dawać im pole do tego, żeby tworzyli. Ja pytam często, słuchajcie, jaką byśmy muzykę do tego dobrali? A może są takie etiudy teatralne też, więc to się wymyśla im takie różne rzeczy. A jakbyś to zagrał, a jakbyś to odegrał? Czyli po prostu zmuszanie do twórczości, do inwencji twórczej. I to dlatego jest takie ważne. I stąd uważam, że te formy to nie tylko jakby przekaz również, bo sięgamy po literaturę romantyzmu, sięgamy to, co pozwoliło przetrwać czasy zaborów. Chcemy tutaj, na tej bazie tych doświadczeń i przetrwania pokazywać również, że i dziś potrzebna nam jest odwaga, siła, moc, aby przetrwać.
Ja myślę, że ksiądz kanonik mógłby bardzo dużo mówić na ten temat. Natomiast no, wydaje mi się, że wśród nas jest również pan Jerzy Chruścikowski, senator Rzeczypospolitej, który jest z tej parafii, który też ma pewne doświadczenia tutaj no, związane z tą ziemią, które mógł przenieść tam do Senatu i myślę, że też jest jakaś szansa realizacji tych postulatów, które tutaj są. Z tej ziemi płyną, panie senatorze.
No na pewno ten okres wojenny wpłynął na pewno już, jak tu koledzy moi przedmówcy wcześniej mówili, gdzie moja wieś Białowola, która była w czasie wojny wsią zakładniczą. W tym momencie, kiedy wysiedlono tych ludzi, kiedy zamieszkali tak zwani czarni, czyli Holendrzy na nich mówili, tutaj byli tak zwani, to partyzancka działała na tym terenie i obszczelali tą wieś. Zginęło tu chyba z kilku Niemców i przyszli do Białowoli jako wieś zakładniczy. Spacyfikowali. W skrócie można powiedzieć, zamordowali 52 osoby, nie patrząc, że dorosłych nie ma. To dzieci, nawet jednoroczne dziecko zostało zastrzelone razem z matką. Tam już nie mogli kogo, to nawet małe dzieci mordowali. W związku z tym ta wieś no, przeżyła. To niedaleko mojego domu, można powiedzieć, tego, którego tam mieszkam. Teściowa mi opowiadała, jak siedziała na strychu, bo schowała się na strychu i widziała przez szpary, bo w domu dawnym drewnianym to szpary są, widać było, co się na placu szkolnym działo. Opowiadała potem, jak musiała pójść razem ze starszymi, bo miała wtedy już kilkanaście lat, sprzątać tą krew, to wszystko, to było przeżycie takie niesamowite, to wpłynęło na tych ludzi. To była niesamowita rzecz i ci ludzie do dzisiaj, no ostatnio byliśmy w szkole tutaj na takim pięknym dorocznym modlitwie pierw, a później spotkaniem ze świadkami pokazującym, jeszcze świadkowie opowiadali te zdarzenia, jeszcze żyją. I lekcja edukacji w tej szkole w Białowoli, pokazanie tej młodzieży, co się działo, przeżycie niesamowite, bo świadkowie. I trzeba tej edukacji robić. Ksiądz też był na tym spotkaniu. Pokazujemy właśnie, wychowując tą młodzież na tym patriotyzmie, żeby pokazać, że to ma być dobro teraz. Nie budzić nienawiści w tych dzieciach, a pokazywanie, że można inaczej żyć. Ja myślę, i to, co ksiądz proboszcz tutaj powiedział. Ta współpraca między nami tutaj od wielu lat, która się przekłada, bo jeszcze kiedyś pracowałem w Urzędzie Gminy, jeszcześmy pracowali jako samorządowcy tutaj, przekładała się od wielu lat i współpraca się przekłada dzisiaj do parlamentu. W związku z tym wszystkie odbicia moje, które tu ja uzyskuję z życia na wsi, z gospodarstwa i tak dalej, przekładam na problemy wsi polskiej i to też o kulturze mówimy, o tych rzeczach, nie tylko o ekonomii, która jest bardzo potrzebna, ale też tej tradycji, kultury, której chcemy, żeby ona tu trwała.
Ja myślę o tym również i pamięci, bo i tablice tutaj i różnego rodzaju spotkania w rocznicę wysiedleń też mają swoje miejsce. Ale ojcze, no weź czas zaprosić słuchaczy, prawda?
Oczywiście zapraszamy słuchaczy do współtworzenia tej audycji. Jeszcze raz przypominamy numery telefonów 084 671 38 32 lub 084 671 38 33. To numery telefonów do studia tymczasowego, ponieważ znajdujemy się w Lipsku koło Zamościa, gdzie trwają ogólnopolskie rekolekcje wielkopostne dla rolników i mieszkańców wsi polskiej. Troska o polską wieś w nauczaniu Kościoła. Dzisiejsze rozmowy niedokończone to wieś zamojska, wierna dziedzictwu narodowemu. Wielu gości, wiele sytuacji. Stanęliśmy, historycy, świadkowie tamtych wydarzeń, połączenie kościoła, parafii, senatu. Tak więc jesteśmy tutaj w pięknej atmosferze. Oczekując na Państwa telefony, mamy również tę nadzieję, że pośród pytań znajdą się tacy, którzy jeszcze bardziej uzupełnią to spektrum bogactwa, dziedzictwa narodowego wsi zamojskiej, chociaż też myślę, że mówiąc o Zamojszczyźnie, na samym początku rysu historycznego przede wszystkim słyszeliśmy o miastach, prawda, że to Zamość, że twierdze, ale tutaj wieś zamojska to zwykli, prości ludzie, którzy działali w partyzantce. Utkwiły te słowa, że na 20 grup partyzanckich na Lubelszczyźnie 17 to Zamojszczyzna. Niestety musimy pożegnać z naszego grona ze względu już na i wiek, i zdrowie, i to, że trzeba świadczyć. Wciąż nieustannie o to zdrowie trzeba dbać. Dziękując za obecność pośród nas, dziękujemy panu Henrykowi Bonderze, życząc oczywiście dużo zdrowia. Pan Henryk Bondera, więc... Bondyra, przepraszam. Proszę nam wybaczyć, bo to już trzecia pomyłka nazwiska w dzisiejszych rozmowach.
No nic się nie stało.
Tak więc życząc dużo, dużo błogosławieństwa Bożego, życzymy wiernych słuchaczy, którzy z szacunkiem będą podchodzić do całej tradycji i dzieła dokonanego przez was. Tak więc jeszcze raz... oczekując na telefony 084 671 38 32 lub 084 671 38 33.
Ja myślę, że jeszcze, panie doktorze, może tak kilka słów właśnie o tych jednak sprawach, no, tej powojennej historii, bo to jest jednak, pan zwrócił tu uwagę, że jednak tutaj ta partyzantka bardzo długo działała i to przełożenie jednak na czasy współczesne, jak wyglądają.
Mógł zapłać. Za wspólne rozmowę. Panie senatorze, za pamięć. Do widzenia. Dużo zdrowia. No i upieki Bożej.
Bóg zapłaci.
Dla nas wszystkich. żeby nam się dobrze działo. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Myślę, że dla tego, co się działo na Zamojszczyźnie bezpośrednio po wojnie, był bardzo ważny okres wojenny, doświadczenie wojny i doświadczenie ludzi wojny. Osobą, która według mnie personalnie utrzymuje ciągłość oporu i jest taką dla mnie symboliczną absolutnie, jest jeden z dowódców działających na Zamojszczyźnie, Marian Gołębiewski, major już od pewnego momentu cichociemny, dowódca komendant obwodu Chrubieszów, następnie przez pewien czas zastępca komendanta okręgu Lublin Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ten człowiek w 1946 roku został aresztowany. Został skazany w pierwszym procesie win. W 1956 roku wychodzi na wolność. Przedtem, w 1953 roku, próbował odbić więzienie w Mogotowie od środka i jednak to odbicie się nie udało. Zostali ostrzelani więźniowie, mieli plan, żeby pojechać w Góry Świętokrzyskie i tam w 1953 roku stworzyć oddział partyzancki. W 1956 roku wychodzi i od 1957 roku zaczyna znowu działać na rzecz niepodległego państwa polskiego. Próbuje stworzyć konspirację. Działa w ruchu od roku 1969 do 1972. W 1972 roku jest skazany znowu na ciężko pobity i skazany na 4 lata więzienia. Następnie zaczął współpracować z Robciem i znowu zostaje pobity. Jest to dla mnie postać absolutnie niezłomna i człowiek, który działając razem z mecenasiem Siłą Nowickim przeniósł myślenie niepodległościowe, fizycznie niemalże, z lat wojny i bezpośrednio po wojnie, aż po lata 80. I bez takich jak ludzi jak on, myślę, Solidarność wyglądałaby inaczej.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ta z Opola Śląskiego. Ja jestem córką partyzantów AK. Moja mama najpierw była w BH, potem wcielono ich do AK. Ojciec też był partyzantem, miał pseudonim Lew, mama Klimka. Szkoda, że tego nie doczekali, bo niestety już nie żyją. Szkoda, że tak nie doczekali tego, że tak oficjalnie mówi się dzisiaj o ich działalności, o tych przeżyciach, których doznali, kiedy po wyzwoleniu musieli uciekać przed PPR-owcami, kiedy niemalże rozstrzelano ją. Doszło do tego, że tylko dzięki koledze, który był w PPR-ze, uratowano jej życie za to tylko, że karmiła i Niemców, i partyzantów, bo szedł front i trzeba było i jednych, i drugich nakarmić. Jak uciekali do Krasnego Stawu, potem do Szczecinka, przed naszą władzą już ludową, że tak powiem, to w potęgę za działanie w Armii Krajowej. Niestety dzisiaj nie żyją, bo pewnie byliby z tego dumni, że jednak ojczyźnie się w czymś przysłużyli. I dziękuję za ten program, za ten borsz. Słucham tego z ogromną przyjemnością. No i dziękując jednocześnie wszystkim tym, którzy poświęcali swoje życie, swoje zdrowie po to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć. No może nie tak, jak sobie wymarzyli nasi rodzice, no ale żyjemy spokojnie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo Pani Danuto. Życzymy również dużo, dużo sił i kultywowania tych tradycji, tej pamięci. Rzeczywiście radujemy się z tego powodu, że możemy o tym mówić, że możemy jasno wymieniać te wielkie postacie księży niezłomnych, ludzi niezłomnych, jak przed chwileczką nam przybliżyły tutaj postać pan doktor Rafał Wnuk. Tych postaci zapewne jest bardzo dużo. I wielkość, myślę, naszego narodu, wielkość tego, co dokonuje się w sercach Polaków teraz, to jest to wspominanie, przywoływanie tych postaci i uczenie się od nich, że za Polskę, że za ziemię, że za naród warto niejednokrotnie oddać życie i stać się, jak to tutaj nam pan Henryk w jednym momencie powiedział, stać się niejednokrotnie pobitym i żeby obronić to, co tak bardzo wartościowe. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Ktoś się rozłączył. Przypominamy numery 084 671 38 32, 084 671 38 32 lub 084 671 38 33, 084 671 38 33.
Te losy chłopskie, one w jakiś sposób zostały nam przybliżone, szczególnie panie Henryku, ostatnio był pan w Bydgoszczy na rocznicy marca, ale mówiono również o Rzeszowie. A w Rzeszowie Zamojszczyzna była reprezentowana w czasie strajku. I tam też ci ludzie pamiętali o tych różnego rodzaju sprawach.
No tak. Najbardziej, co mnie po prostu zaskoczyła, wiedza i po prostu trwała wiedza profesora Strymachowskiego. Po prostu on z takimi detalami to mówił. Człowiek, który po prostu już u kulach chodzi, on też był w Komorowie, przyjeżdżał na te uroczystości, to zawsze się odbywają, na które do dziś dnia jeszcze się odbywają. Zapraszam, 31 była bitwa pod Komorowem, to ostatnia niedziela sierpnia, do dziś dnia te uroczystości z okazji bitwy pod Komorowem w 20 roku odbywają się, na które zapraszam. Ale teraz jeszcze wracam do tych wydarzeń w Łuszczykach, w Radomiu, w tym Rzeszowie. Tak, od nas też jeździli. Ja nie jeździłem jeszcze wtedy, bo po prostu ja jeszcze byłem takim niejakim jeszcze działaczem, po prostu nie wiedziałem, z czym się to zjada. Jeździłem, słuchałem, ale nie wiedziałem, skąd te ludzie takie mądre, tyle wszystko wiedzą. Jeszcze wtedy nie jeździłem, ale do Bydgoszczy już na strajk już jeździłem, bo w 81 roku 28 marca, kiedy miał być strajk generalny, to byliśmy oddelegowani w trzech do fabryki mebli, do sztabu jako rolnicy, ale było tak przygotowane, że żywność, wszystko jak ścieżkami, nie drogami, miała tam wszystko płynąć do tej fabryki mebli, do robotników na wypadek strajku generalnego, bo liczyliśmy się, że władze nie będą spali, tylko będą po prostu prześladować nas. I po wyjściu, po podpisaniu porozumień Wałęsa-Rakowski wrócili nasi z Bydgoszczy i myśmy we trzech pojechali. To był Zając Michał ze Stefankowic, nasz przewodniczący był wówczas, Zając Mieczysław, mój sąsiad z Wolicy Brzozowej, no i ja. I byliśmy tam w momencie, kiedy rozmowy były prowadzone pomiędzy wiceministrem rolnictwa Andrzejem Kacałą, no i nas reprezentował wówczas Kułaj. Jak mu tam było na imię? Jan Kułaj.
Jan Kułaj, tak. Się skułaju. Natomiast jak pan doktor mówił tutaj o tym niezłomnym człowieku, przypomniał mi się, nie wiem, czy pan Chrysikowski pamięta, pana Henryka Bąka, który też przeszedł podobną gehennę, który również był skazany na śmierć, który był przez Sowietów niszczony i do 80 roku walczył cały czas o Polskie Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Mikołajczykowskie i też o nim w zasadzie już mało się mówi.
Tak, rzeczywiście znałem go osobiście, bo wielokrotnie spotykałem się z nim jeszcze w parlamencie jako przedstawiciel Związku Rolników, wtedy Solidarność. Przychodził do nas do związku, czuł się prawie związkowcem z nami. Był wicemarszałkiem Sejmu w roku 91-2003. Więc no, piękna postać i taka prosta. Taka postać, która rzadko się spotyka. Nie wymagająca żadnych apanaży, nie wymagająca nic. Zwykły plecaczek, pamiętam go, brał ze sobą jako marszałek, nie chciał samochodu służbowego, traktował się jako zwykły człowiek, który mówi, że on jest normalnym Polakiem i nie potrzebuje żadnej władzy, a zarazem reprezentował nas. To niesamowita postać. Dzisiaj brakuje takich autorytetów wśród nas, który człowiek, który był skazany, który, można powiedzieć, żył jako wzorzec. No, my tu na Lubelszczyźnie mamy takiego Janusza Rożka, którym się mało mówi, a to był rok 78, kiedy powstawała samoobrona tutaj, tak zwana lubelska nasza, przeciw władzy komunistycznej, czyli jeszcze zanim Solidarność 80 roku była. My mamy tutaj wiele takich postaci, które można powiedzieć, ale Henio, nie powiedziałeś o jednej rzeczy, że my w 81 roku mieliśmy strajk na Zamojszczyźnie, gdzie skończył się 13 grudnia i stąd was zabrano i internowano tu w Zamościu do w siedzibie ZSL-u okupowaliście wtedy, siedzieliście tutaj i stąd ciebie też zabierano. Ty byłeś tym, który walczył. Ale co chcę zwrócić uwagę? Tam było masę postulatów. I jeden z postulatów, który do dzisiaj, można powiedzieć, jest zrealizowany, bo pamiętam go, to postulat, żeby odebrać tak zwaną, wtedy się nazywała kino stylowe, odebrać to kino stylowe, oddać kościołowi, ojcom franciszkanom, bo to był kiedyś kościół. I to był jeden z postulatów naszych pisanych wtedy, w 81 roku, oddać kościół, nie żeby było kino. I to się stało w momencie, można powiedzieć, już utworzenia diecezji. W momencie utworzenia diecezji 15 lat temu, to chyba tak mniej więcej, nie pamiętam dokładnie, ale tak gdzieś mniej więcej w tym czasie odzyskaliśmy 17 lat. Odzyskaliśmy właśnie wtedy kościół tutaj, ale też walką naszą, uporem tutaj władz naszych solidarnościowych, żeby udało się odzyskać ten kościół. Czyli o lekcję religii pamiętam, przecież w szkole taki zapis był, żeby ta lekcja religii była, żeby msze odbywały się, takie były postulaty.
W wojsku, żeby było.
No, takie postulaty stawialiśmy. To wtedy się wydawało coś nienormalnego. No jak można takie rzeczy stawiać? Koledzy nasi walczyli. Możesz, Henio, dodać jeszcze, bo ty byłeś jednym z tych, których cię zabrali z tego strajku i potem wywieźli.
Tak, strajk trwał od 27 listopada w 81 roku do 13 grudnia. Był to strajk naprawdę rotacyjny, ale około 200... no po prostu i kobiety i mężczyźni, tam około 200 ludzi noc i dzień tam siedzieliśmy. No niestety z tymi postulatami pomimo rozmów z wojewodą, no nic się nie udało z tego dojść, a najbardziej też trzeba wspomnieć, że z funduszu narodowego, który był zbierany, to został wybudowany, miał to być wybudowany dla pielęgniarek hotel. A ten hotel przyjęło ZOMO. I oto też była taka walka, no co najbardziej się narazili milicji, no i SB. No często nam tam potem wypominali, no ale po prostu te argumenty były nie do odbicia przez nich. No wywieźli nas chłopów samych innych rolników, 37, a w sumie 124 internowanych było z Zamojszczyzny, z województwa zamojskiego. No, ciężko było, ale to są Polacy, wytrzymaliśmy i nic się nie dzieje.
Dziękujemy. Prosimy, odbierając kolejny telefon. Halo? Proszę bardzo. Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie. Niestety kolejne problemy z połączeniem. 084 671 38 32 lub 084 671 38 33. Drodzy panowie, no nie wiem, do kogo zwrócić się bezpośrednio z tym pytaniem, ale warto byłoby się pokusić w naszych rozmowach o pewnego rodzaju syntezę. Wymieniliśmy wiele spośród wydarzeń, przywołaliśmy wiele postaci bardzo ważnych dla Zamojszczyzny, dla tych terenów, w walce o niepodległość, również w walce o solidarność, w walce o Pana Boga, o wierność tym podstawowym wartościom dla naszej ojczyzny, dla nas Polaków. Bóg, honor, ojczyzna, w tych trzech w słowach zawsze zawieraliśmy nasze takie narodowe zawołanie. I chciałoby się teraz gdzieś to syntezować i zapytać najważniejsze przyczyny. Co wpłynęło, prawda, na takie postawy na tych ziemiach, na takie postawy wśród ludności i jakie są przyczyny, że to trwa po dziś dzień? Myślę, że pan senator jako pierwszy.
Jeśli mogę dodać, to przywiązanie do ziemi to jest taka podstawowa rzecz rolnika. Moje gospodarstwo, kiedy też gospodarzył, miało 15 hektary, uznawane było za kułaka w tym czasie, czyli
5 hektarów.
Ale mówię, uznawane było za kułaka, w związku z tym był zawsze prześladowany i on musiał obowiązkowe dostawy wypełniać, musiał walczyć po prostu o to, żeby przetrwać, wykształcić dzieci, żeby na studia starczyło, na to wszystko. Więc jak podaję przykład tego gospodarza, w którym żyję. Czyli opór był od razu. Z natury, że nie dosyć, że utrzymywał, produkował, bo każdy z nas jako z rolników produkuje dla kogoś innego, to nawet nie dawano temu człowiekowi, żeby mógł to zboże prawdziwie z pola zebrać w czasie, tylko jeszcze popędzano tego człowieka. Więc taki opór już był od razu. To są ciężkie lata, możemy powiedzieć, do obowiązkowych dostaw, do czasów, no przecież Gierka. Dopiero Gierek zniósł obowiązkowe dostawy. My nie pamiętamy, może niektórzy nasi słuchacze zapominają o tym, ale dopiero 70. lata powodowały, że zniesiono obowiązkowe dostawy. Czy już była ta walka? U mnie przeżycie było straszne, bo nie mógł się wywiązać z podatku też. Dostał blachę, jakoś kupił czarną blachę na dach. Dach się lał. Chciał w tym momencie wiedzieć, jak to przyszli do domu, zabrali mu blachę z domu, który miał kryć dom, bo nie spełnił jakiejś tam zapłaty, nie zrobił w pewnym momencie. I to bezczelny sposób, bo wiedzieli, że kupił blachę. Czyli jak się prześladowało? A że teś był urodzony, jego rodzice wyjechali do Stanów i wrócił ze Stanów i miał wpisane, że był urodzony w Chicago, to Amerykanin to miał przechlapany, można powiedzieć, u nich tutaj, brzydko powiedział. Gdzie się pojawił otworzyć dowód Amerykanin? W Chicago. A jego rodzice wyjechali do Stanów w 20, bodajże drugim roku, wrócili do Polski i kupili to gospodarstwo. Ja na dzisiaj tam żyję i gospodarzę w tym gospodarstwie. Pokazujemy ten patriotyzm. Ludzie wracali. Ja pokazuję ten symbol dzisiaj szczególnie tym, którzy wyjeżdżają. Bo nasi przodkowie też wyjeżdżali za chlebem, że dzisiaj ci, którzy wierzą, żeby wracali i tą Polskę walczyli i żeby to, co się dzieje. A chcę zwrócić jeden przykład taki, kiedy się w Senacie spotkałem z ministrem rolnictwa Stanów Zjednoczonych, który mi mówi w walce o polskie sprawy, a temat głównie wolny dotyczący Światowej Organizacji Handlu i dotyczący GMO, czy roślin genetycznie modyfikowanych. I on mi mówi, że jego babcia była Polakiem. I szczyci się tym. A ja mówię tak. Ale mojego teścia rodzice też byli Polakami, którzy żyli w Stanach Zjednoczonych i wrócili do Polski, a dzisiaj gospodarze i pilnuje polskiej tradycji i polskich praw. A pan minister Stanów Zjednoczonych rolnictwa dzisiaj pilnuje Stanów Zjednoczonych i różnimy się poglądami. Ja się nie zgadzam na wprowadzenie organizmów genetycznych w Polsce, żeby Amerykanie zarabiali takie duże pieniądze, a my niszczyli swoje środowisko. I taka właśnie jest nasz patriotyzm. My widzimy inaczej, bo ja widzę to, co poili przodkowie nasi, którym ja tu żyję. I to jest ta różnica często między Amerykaninem, który został pochodzenia polskiego, który został, myśli już inaczej, a my zostawieni tu na tradycji inaczej to rozumiemy.
Może ja tylko, panie senatorze, takie małe
sprostowanie. Przepraszam, panie Henryku. Tutaj naszym radiosłuchaczom maleńkie sprostowanie i wyjaśnienie przyczyn problemów telefonowania do naszego studia tutaj. Pan doktor Rafał Wnuk złapał się za głowę. No nie będziemy tego, myślę, historycznie rozważać i gdzieś notować. Myślę, że histerycznie, ani histerycznie, podpowiada ksiądz kanonik. Drugi numer telefonu jest troszeczkę inny. 084 671 3342. 3342, a pierwszy to jest 3832. Tak więc już są te problemy, myślę, wyjaśnione. Prosimy, panie Henryku.
Gierek nie zniósł obowiązkowych dostaw. On tylko zamiennik, jakie myśmy tracili na obowiązkowych dostawach, to on dał tak zwany Fundusz Rozwoju Wsi. A ten fundusz wpływał na rozwój kółek rolniczych, które byli zalążkiem kołchozów przecież. Przecież oni trawili... Tak, te pieniądze przecież oni to marnotrawili, bo to...
Czy pan Henryk jest rolnikiem, chłopem?
Tak. Już jestem emerytem, ale...
Już emerytem, ale tak.
Już syn teraz, ja przy synie to jest gospodarz.
Widzicie, no chłopów się nie dał szukać, oni wszystko zawsze dobrze wierzą. Prosimy bardzo, Radio Maria.
I będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No właśnie, dodzwoniłem się ten numer, który ja dzwoniłem, to był bardzo niedobry. No, ale to pomińmy to. Wojciech z Lubaczowa się kłania. Witam gości, witam księdza proboszcza, witam ojców. Ksiądz proboszcz mnie zna na pewno. Ja mam taką sprawę, bo tu na pewno nie jestem rolnikiem, natomiast jeżeli chodzi o, prawda, o te tereny, za mójszczyznę, to chciałbym powiedzieć, że mój ojciec oczywiście jeszcze żyje, już ma ponad 80 lat, był w AK, no i właśnie na tych terenach, gdy wyskakiwał z okna w leśniczówce, to go Ruski strzelił do niego, strzelił go akurat w gardło, tu poniżej jabłka, wyszło mu, przekościł go nowej kula. A więc jakie miał wielkie szczęście, do dzisiaj ciągnie nogą. No i chciałbym powiedzieć, że właśnie parę dni temu zmarł też akowic, który za taki Bronek Szałański, który za Matkę Bożą poszedł siedzieć w Lublinie do więzienia na 3 miesiące za to, że się przyznał do Matki Bożej. No tyle bym chciał powiedzieć. No cała moja rodzina właśnie na tym terenie walczyła. Moja mama też nie była w partyzance, ale pomagała partyzantom. No i moja ciotka, zresztą książki na ten temat też są w książkach, jest opisane. Cała moja rodzina walczyła właśnie na tych terenach. No wszystkiego najlepszego, życzę dużo zdrowia, pomyślności. No i dla tych rolników, żeby się nie martwili, jakoś sobie damy radę wszyscy. Z Bogiem. Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy z Panem Bogiem, Panie Wojciechu. W tym momencie osobę, do której telefonowali słuchacze i zepsuli, myślę, cały może wieczór. I ktoś wręcz podobno odłożył słuchawkę. Bardzo gorąco przepraszamy za tę pomyłkę. Wynagrodzimy modlitwą na zakończenie dnia i gorącymi pozdrowieniami. Panu Wojciechowi dziękujemy za ten telefon. Wniósł on wiele radości. Wiele radości pośród naszych gości tutaj. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Chciałam przekazać właśnie...
Proszę bardzo wyłączyć radioodbiornik wcześniej, przedstawić się i wtedy będziemy mogli spokojnie komunikować.
Już. Halo?
Tak.
Więc chciałam właśnie przekazać informacje na temat właśnie szkolnictwa po wojnie bezpośrednio, bo mówiono o okresie wojny, zresztą podsumowując to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście kilkadziesiąt tysięcy polskich chłopów wywieziono. Natomiast bardzo dużo osób, ponieważ było uprzedzonych przez podziemie, po prostu wyjechało, także uchroniło się oczywiście na innych terenach. Natomiast chciałam powiedzieć, że właśnie były wspaniałe szkoły, zarówno powstawały, jak i średnie w Zamościu, zaraz po wojnie i nie obroniły się przed ideologią komunistyczną. No do 50 roku to ja mogę stwierdzić, bo byłam uczestnikiem. Byłam po prostu, kształciłam się w liceum i byli wspaniali nauczyciele, którzy właśnie, i był bardzo bliski kontakt z Kościołem. W 1947 roku odbyła się wizytacja biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego właśnie w szkołach zamojskich. Tak samo wspaniała była działalność harcerstwa do 1949 roku do rozwiązania. Byli wspaniali instruktorzy harcerstw jeszcze sprzed wojny. Tak chciałam właśnie dać świadectwo, że właśnie na terenie Zamościa no właśnie była no kadra i nauczycieli, i instruktorów harcerskich, którzy bardzo dużo właśnie przekazali te, zarówno no i wiedzę, jak i patriotyzm. Ale nie mówiło się o patriotyzmie. To było po prostu naturalne. To dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za przypomnienie i wprowadzenie nowego tematu, można powiedzieć, do naszych rozmów niedokończonych. Tutaj pan doktor Rafał Wnuk z konkretami, szczegółami i zapewne jeszcze do powiedzenia od strony historyka.
Rzeczywiście historycy mają słabość do cyfr. To nie było kilkadziesiąt tysięcy, to około 150 tysięcy chłopów na Zamojszczyźnie w trzech praktycznie powiatach zostało zmuszonych do opuszczenia własnej roli, własnej ziemi, a nasiedleńcy wchodzili często do domów, w których garnki na piecach były jeszcze ciepłe. Także to był jak na tak stosunkowo niewielki teren ruch olbrzymi i wywoływał zrozumiały opór. Natomiast ja chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy. Po pierwsze szkolnictwo. Rzeczywiście nauczyciel przedwojenny zdawał fantastycznie egzamin w okresie wojny. Duża część kadry podziemia to są właśnie nauczyciele, najczęściej w stopniu podporucznika. To oni jako lokalne autorytety prowadzą działalność wyzwoleńczą. I co ciekawe, to sprzężenie między podziemiem a działaniem niepodległościowym i szkolnictwem trwa również po wojnie. Proszę Państwa, pewnie nikt o tym nie wie, nawet same władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nie wiedzą o tym, że pierwszy poważny zastrzyk pieniężny, jaki otrzymał Katolicki Uniwersytet Lubelski, pochodził od Armii Krajowej, która to Armia Krajowa, oddział Armii Krajowej, po prostu napadł na bank w Hrubieszowie, zabrał całe pieniądze na wymianę złotówek w tymże banku i połowę tej sumy przekazał rektorowi, ówczesnemu KUL-u, oczywiście pod jednym warunkiem, że chłopcy z oddziałów zamojskich, jeśli zdadzą tylko egzaminy, będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu na uczelnię oraz darmowe wyżywienie.
No to niesamowite
historie. To jest ta niesamowita historia, ale pani również tutaj wspomniała o księdzu kardynale Wyszyńskim, o biskupie, który tutaj, no powiedzmy, bardzo dużo zrobił, jeżeli chodzi o Zamojszczyznę, pamiętam. Jego wystąpienia.
Ksiądz kardynał Wyszyński był po prostu biskupem lubelskim, tak. Więc z automatu Zamojszczyzna, wówczas jeszcze pozostająca w strukturze archidiecezji diecezji lubelskiej, on ją wizytował. Wizytował nie tylko w 1947 roku, ale w 1946 roku również. I zachowały się bardzo interesujące meldunki Urzędu Bezpieczeństwa dotyczące tej wizytacji, z których to dokumentów wynika, że z tym biskupem trzeba coś zrobić, bo on wywodzi się z podziemia, zna podziemie i w taki sposób mówi, że ludzie podziemia go rozumieją. I chłopi tutejsi też go rozumieją i on podtrzymuje ducha oporu, a tak być nie powinno.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
A dobry wieczór. Szczęść Boże. Kłania się Lech Pajan z Waszyngtonu. Bo tak się składa, że mój też ojciec się urodził we wsi koło Zamościa w Suchowoli. Właśnie słyszałem wiele spraw, jeśli chodzi o historię i te trudne czasy Zamojszczyzny, że z jednej strony hitlerowcy, z drugiej strony te bandy UPA czy inne. Teraz mam takie pytanie, bo akurat nie miałem czasu tego zbadać wcześniej. Jeśli chodzi o właśnie prezydenta Horst Kohlera z Niemiec, czy on dobrze się ustosunkuje, jeśli chodzi o sprawy polskie i sprawy Zamojszczyzny? Jakie wiadomości wy macie na ten temat? Mówiłem właśnie, że on się urodził w małej miejscowości w Zamojskim, że był właśnie przeniesiony przez hitlerowców, żeby właśnie zasiedlić te żyzne tereny tam właśnie w Zamojszczyźnie. To właśnie chciałem się zapytać. Jako Polak, który mieszka w Waszyngtonie, kłania się Lech Bajan.
Dziękujemy bardzo i odpowiedź prosimy pana doktora Rafała Wnuka.
Rzeczywiście to paradoks, ale obecny prezydent Niemiec urodził się za Zamojszczyźnie w Skierbieszowie, bardzo niedaleko stąd, gdzie siedzimy w tej chwili. I był synem właśnie owych czarnych, o których tu wielokrotnie mówiono, czyli tej specyficznej bardzo grupy Niemców, którzy, i to jest wielki paradoks, zostali przymusowo nasiedleni na tę ziemię. On akurat pochodził z Niemców z Besarabii. Jego rodzice prawdopodobnie nigdy w życiu w Niemczech nie byli. I on został jego rodzice zostali zmuszeni, żeby tu się osiedlić. Na szczęście następnie musiała jego rodzina i on jako małe dziecko uciekać stąd. I To paradoks, ale czarni, którzy mają i słusznie bardzo złą opinię wśród Polaków, byli w pewien diaboliczny sposób również ofiarami tejże wojny. I tutaj powrócę do pewnego wątku, który został już poruszony, mianowicie wątku Volksdeutschów. Mówiliśmy tutaj o strasznej roli, jaką gdzieniegdzie odgrywali, ale jednocześnie wielu Volksdeutschów było jednocześnie żołnierzami Armii Krajowej, a mówiliśmy tutaj o uprzedzeniach niekiedy przez podziemie, że jakaś wieś będzie wysiedlana, to pozwalało ludziom uciekać w lasy, organizować samoobronę. Wiemy, kto zdobył tą mapę. To był Polak, polski patriota, członek AK, Volksdeutsch, pracownik niemieckiej administracji, który z narażeniem życia wykradł te mapy i przekazał inspektoratowi Armii Krajowej. Mówię to po to, by pokazać, jak niebywale skomplikowane są dzieje tej ziemi i jak łatwo kogoś urazić niepotrzebnym oskarżeniem.
Dziękujemy bardzo. Nasze rozmowy niedokończone. Wieś Zamojska, ja bym powiedział Zamojszczyzna wierna dziedzictwu narodowemu. Odbieramy kolejny telefon, ale wcześniej przypomnijmy numery. 084 671 38 32 i 084 671 33 42. Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tutaj z okolic Zamościa. I tak chciałam przedstawić piękne ziemi zamojskie.
Proszę się przedstawić.
Halo? Świętego. Halo?
Proszę się przedstawić jeszcze z imienia chociażby.
Maria.
Dziękujemy i prosimy bardzo.
O piękna zamojska ziemia urocza, Ty jesteś chlubą dla nas i Panią roztocza. Nic już do Twojej pięknej urody Ci nie brakuje. Wszystko, co tylko możliwe dla oka, tu się znajduje. Bóg stwarzając ten świat piękny, hojnie Cię obdarował, przez lata historii kształtował i krajobraz malował. Twoje piękno w poezji nie jeden poeta przedstawiał, nim się zachwycał Ojciec Święty, gdy tutaj przemawiał. Kiedy Jego święte stopy po tej ziemi stąpały, Jego usta z zachwytem te piękne słowa wypowiadały. Tutaj z wyjątkową mocą przemawiać się zdaje, błękit nieba, a śpiew ptaków tutaj nie ustaje. Ten śpiew brzmi szczególnie znajomo, po polsku. Zieleń lasu i pustoń nas podziw ziemią zamojska. Srebro jezior i rzek cieszy oczy i ducha raduje. Tak, tutaj każdy gospodarzem na swoim się czuje. Gdziekolwiek tu do ziemi przyłoży swe ucho, usłyszy szczególnie, jak ziemia oddycha głucho. Zdaje się szeptać swą modlitwę skupioną, krwią męczenników i potem z czoła zroszoną. Twoje piękno w zachwyt bardzo wielu wprowadza. Wielu podróżnych twymi szlakami tu się oprowadza. Kiedy smutno, rozpacz serce przenika i boli, wystarczy rozejrzeć się nieco, a piękno twe uspokoi. Gdy wszystko wokoło kąpie się w słońca promieniach, tu korzysta się z ciepła i światła darmo, bez ograniczenia. Słusznie Ojciec Święty tu swój apel do wszystkich ogłosił. O zachowanie Twojego piękna dla przyszłych pokoleń prosił. Twoich mieszkańców zobowiązał troską wielką, by pielęgnowali Cię z miłością, a Ty będziesz szczodrą karmicielką. Stała się szczególnie znaną po papieża wizycie, dokąd niezwykłe wydarzenie przez lata ukrywałaś skrycie. To Ojciec Święty tu swym błogosławieństwem tak sprawił, że nadszedł czas, który tajemnicę tajemnic światu objawił. Nikt tego nie przewidział, o czym zamyślił przed 100 laty Bóg, że papieżem Polakiem kiedyś zostanie ziomka Twojego wnuk. Ta niezwykła wiadomość opłynęła już wszystkie z świata strony, że w szczebrzeszyńskiej parafii dziadek jego był ochrzczony. Dlatego, gdy w czerwcowy dzień jego wizytę wspominamy, o łaski u Boga dla naszego rodaka pokornie wypraszamy. To sprzed 4 laty.
Pani Mario, bardzo gorąco dziękujemy. Tutaj została Pani rozpoznaną przez księdza proboszcza, tylko nie do końca może skojarzyć z jakiej miejscowości. I wszyscy
Szczebrzeszyn.
Tutaj... A no jednak Szczebrzeszyn. Tak więc pozdrawiamy bardzo gorąco i również kultywowanie tradycji wyraża się chociażby w takiej lokalnej poezji, bardzo głęboko związanej z kulturą, z tradycjami. Wciąż wracamy do pytania o przyczyny takich postaw, jakie tutaj miały miejsce, i swoimi myślami chce się podzielić z nami oczywiście ksiądz kanonik, ksiądz Józef Dudka. Dudek.
Przepraszam. To znaczy, chciałbym nawiązać również do wypowiedzi doktora Rafała, że bardzo ważną rzeczą są postawy indywidualne ludzi. To, o czym ciągle sługa Boży Jan Paweł II mówił. Osoba i odpowiedzialność, osoba i czyn. Bo ciągle, czyli personalizm, to jest to, co profesor Krzysztof Guzowski, nasz tutaj duszpasterz z Zamościa, pozdrawiamy księdza profesora Kulu, właśnie pisał o personalizmie. Bo ciągle chcemy odnosić się do pewnych sytuacji, do grup, do jakiejś partii, do czegokolwiek. A naprawdę to tak zależy od każdego z nas. Jeżeli każdy z nas w Wielkim Poście ma zacząć odbudowywać coś, czy to przez rekolekcje, czy przez spotkania, to musi zaczynać od siebie. I dlatego tutaj polskie rodziny, to co pasterz naszej diecezji, ksiądz biskup dr Wacław Depo, nawet dziś nadmienił, ale i obwołą można powiedzieć, obecny rok, rokiem rodziny szczególnie i o tym, że w rodzinie jest to powołanie do wszystkiego. I stąd ja uważam, że dziś za mało w rodzinach mówi się młodemu pokoleniu, dzieciom, dziadek nie bierze już tego smyka 8-9-letniego na kolana i nie opowiada mu tych historii barwnie, wspaniale, tym językiem, że nie ma tej integracji międzypokoleniowej. I to jest chyba powodem tego wszystkiego. Nie ma czasu, rodziny dziś są już podzielone, rozbite. Młodzi wolą iść jak najszybciej na swoje, jak to się mówi. Oni się spotykają gdzieś tylko sporadycznie, a więc nie ma tych więzi i dlatego nie ma tego przekazu, tego budowania w tym młodym pokoleniu umiłowania tradycji, wiary, umiłowania ziemi ojczystej, stron ojczystych. No niestety kosmopolityzm stał się taki, że właściwie tam, gdzie jadę, to moja ojczyzna. Nieprawda. Możesz jechać, gdzie chcesz, świat otwarty. To jest wielkie dobro naszych czasów. Ale nie wolno ci zapomnieć, jak wołał przecież umiłowany Jan Paweł II. Przepraszam, bo ja zacznę już kazania rekolekcyjne głosić, już kończę. Ale właśnie, nie wolno zapomnieć, skąd jesteś, gdzie się urodziłeś, dokąd masz wrócić. Tu masz przywieźć, zarób tam jak najwięcej, uczciwie, bez napadania na bank nawet, prawda, tak, ale przywieź tu, tutaj buduj, bo tu jest twoja ziemska ojczyzna, dzięki której i przez którą masz dojść do tej wiecznej.
Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze jedno zdanie. Wspomnę nasze rozmowy niedokończone nie tak dawno w Krośnie na temat patriotyzmu również. I była mowa o szacunku do tradycji rodzinnych, do tradycji swojej miejscowości, znajomości pomników, miejsc związanych z historią, a dopiero potem gdzieś tam zdobywanie wiedzy, odwiedzanie stolicy, odwiedzanie polskiej stolicy, odwiedzanie europejskiej stolicy, wycieczki. Najpierw poznać tutaj, co mnie wiąże z tą konkretną ziemią, z tym skrawkiem, z tym, gdzie jestem tu i teraz.
I dlatego dodam tu, drogi księże, że niektóre szkoły, na przykład ja uczę w szkole w Lipsku-Polesiu, tam jest wspaniałe grono, które zaangażowało małą grupkę, bo to jest mała szkoła, około 40 dzieci mamy, ale jest pewna tradycja właśnie o kaplicy świętego Romana, o tak zwanym grabniaku tutaj na Polesiu. I te nauczycielki tworzą jakby takie swoje programy, parę groszy ktoś tam im kapnie na to i one dla dzieci organizują konkursy, prowadzą te dzieci tam, te dzieci ogarniają to wszystko, my tam razem jesteśmy, pokazujemy. I to jest właśnie no, uczenie i szkoła patriotyzmu.
Jest to kolejny element, który mówi nam, jak kultywować dziedzictwo narodowe, jak pomagać być wiernym temu dziedzictwu. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Ja myślę o...
Halo, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Regina z Filadelfii, absolwentka Liceum Administracyjno-Handlowego w Zamościu w latach 1948-51. Chciałam powiedzieć, że pani, która wspomniała o aktywności harcerstwa w Zamościu do 1949 roku, powiedziała zgodnie z prawdą, tak było, ja sama ulegałam wpływowi tej grupy harcerskiej. Poza tym mam wiele przyjaciół i to polskiego nazwiska, jakże także z forejterów, szpryngierów, z Zamościa, ponieważ to byli moi koledzy i koleżanki. Zamość dał mi tak wiele, że przez wszystkie lata pobytu na studiach w Lublinie, a później i za granicą, żyję życiem zamojskim. Historią literatury Chrzanowskiego, która podbiła moje serce. Do dzisiaj noszę te wspomnienia w sercu i realizuję je na co dzień. Ze wspaniałych postaci, które poznałam także tutaj, właśnie tą postacią był pan Marian Gołębiewski. Wspaniały człowiek, bohater. Jego także z wielką sympatią i zachwytem podziwiam do dzisiaj. Wspominam także, prócz wielu, wielu innych osób, wspominam także księdza Zawiszę, wspaniałego kapłana z Zamościa. I moich nauczycieli, nie wymienię wszystkich, ale wszyscy byli wspaniali, ponieważ mieli duszę polską. I tego najbardziej potrzebuję. Cały czas myślę do końca mojego życia, bo jakkolwiek mieszkam w Stanach Zjednoczonych, ale Polskę noszę w sercu i w domu. I staram się nią żyć, także na zewnątrz promieniować tym, co mi dała moja ojczyzna. To tyle mojego świadectwa. Serdecznie dziękuję i kłaniam się wszystkim.
Dziękujemy bardzo, pani Regino. Pozdrawiamy gorąco. Tutaj ożywienie w studiu oczywiście, bo wszyscy stwierdzają obecny ekonomik. Prosimy tak, bardzo, pan doktor.
Tak, Rafał. Jest obecny ekonomik, to ta szkoła, w której pani mogła się uczyć. Natomiast pani wypowiedź prowokuje mnie do takich wniosków, takiego przemyślenia. Mówiliśmy o tym, co buduje tutaj tożsamość nas jako Polaków. I bardzo się zgadzam z tym, co powiedział przed chwilą ksiądz i co tak naprawdę potwierdziła pani swymi słowami. Naszą tożsamość, wartość tego, czym jest Polska, budujemy w tym, co się nazywa mała ojczyzna. I bez patriotyzmu małej ojczyzny nie da się stworzyć patriotyzmu polskiego. Tylko na najniższym poziomie można stworzyć tą podwalinę, tą podstawę. A wracając do tego, czym jest specyfika zamojska. Myślę, że mamy pewien specyficzny rytm własny naszego myślenia o sobie jako o Polakach. Patriotyzm zamojski to jest patriotyzm chłopski. Tu nie było szlachty, z tego powodu, że zamojscy nie chcieli mieć liczącej się szlachty. Ziemiaństwo dosyć późno tu się pojawiło i też nie zdominowało tych ziem. Bardzo wcześnie pojawili się ludzie posiadający własną ziemię. Wyjątkowo wcześnie tutaj chłopi otrzymali ziemię na własność. Tu działał Staszic ze swoimi ideami właśnie zrobienia obywateli z chłopów, bo chłop nie był przecież do XIX wieku obywatelem. I ten typ polskości, bardzo specyficzny, chłopa obywatela, został stworzony na przełomie XIX i XX wieku i pięknie zaowocował właśnie takim przytomnym, patriotycznym i świadomym swej wartości obywatelem w czasie II wojny światowej. I to też miało bardzo charakterystyczne efekty w postaci preferencji wyborczych. Tu nie wygrywali socjaliści. Tu nie wygrywała narodowa demokracja. Tu wygrywali chłopi. PSL, ewentualnie BBWR, ale też stworzony przez i reprezentowany przez nurt chłopski tego BBWR-u. Tu również w 1945 roku PSL Mikołajczykowski brał wszystko, dokładnie wszystko.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan doktor Piotr Kondraciuk tylko o muzealnictwie powiedział i o muzeach, i jakie one mają wpływ na kształtowanie tutaj świadomości tej narodowej tożsamości narodowej, tożsamości bycia Zamojszczakiem, tak? Prosimy bardzo też wypowiedzi na temat ostatnich spostrzeżeń.
Znaczy ja oczywiście odwołam się jeszcze, sięgnę jeszcze głębiej, bo jak na muzealnika przystało, to drążę temat dosyć głęboko, więc tutaj konieczne jest sięgnięcie jednak do samego założyciela, do Jana Zamojskiego, szukając tych korzeni patriotyzmu właśnie. W jego słowach, które wypowiedział na założenie zakładając Akademię Zamojską, takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Więc tutaj tkwi to sedno. Sedno patriotyzmu, sedno korzeni patriotyzmu właśnie w wychowaniu. Wychowaniu młodego pokolenia, które się zasadza przede wszystkim na rodzinie, kościele, szkole, na tych trzech instytucjach. I to rozumiano dokładnie właśnie. Założyciel miasta i cała idea Akademii Zamojskiej właśnie pod tym kątem była zbudowana. Kształtować ducha patriotyzmu wśród młodego pokolenia. I myślę, że tutaj leży to, może głęboko sięgamy, ale to tak głęboko chyba trzeba sięgać po to, żeby ten temat tych korzeni przywołać.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy już ostatni telefon w naszych rozmowach niedokończonych. Proszę bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Lublina. Moje imię Marian, a pochodzę z Zamojszczyzny i stąd też chciałbym się troszkę włączyć do tych rozmów. Jeśli można, to chciałbym zapytać o taką rzecz. Przyznaję się, że nie słuchałem tego od początku. Czy państwo, ponieważ w tej chwili jest sytuacja w Niemczech taka, że tam się odzywają różni ludzie, którzy się domagają różnych rzeczy od Polski, od odszkodowań i tak dalej. Czy Zamojszczyzna, która była strasznie pokiereszowana w czasie wojny, doznała wielu krzywd, o których tu już państwo mówiliście, czy są prowadzone jakieś przymiarki do tego, żeby się troszkę o tym, tak powiem, podliczyć, podsumować to, żeby to pokazać światu, żeby to można było pokazać jako argument w rozmowach, powiedzmy, takich historycznych również. To jest jeden aspekt. A drugi chciałbym zapytać o człowieka, który no, był w Zamościu, był, bo już nie żyje, świętej pamięci. Pan Kazimierz Kaleta, honorowy obywatel Zamościa. Czy ktoś z uczestników byłby w stanie coś powiedzieć na ten temat? To był żołnierz AK, później żołnierz WiN-u. No ma bardzo taką ciekawą historię. Chciałbym to, jeśli można, kogoś prosić z obecnych osób o kilka słów na ten temat.
Dziękujemy Pani Marianie. Dziękuję. Prosimy bardzo. Przejść na odbiór już. Dziękuję. Słuchać nas przez radioodbiornik. Na pierwszą część pytania odpowie pan senator Jerzy Chruścikowski oraz pan doktor Rafał Wnuk. Niestety na drugie pytanie nie jesteśmy w stanie podjąć rzetelnej i rzeczowej odpowiedzi.
No, chcę zwrócić uwagę, że kiedy byłem radnym z sejmiku jeszcze w poprzedniej kadencji, wspólnie tutaj w naszym klubie, którym z profesorem Benderem wnieśliśmy taką inicjatywę, żeby na terenie Lubelszczyzny sejmik województwa lubelskiego podjął inicjatywę policzenia wszelkich strat na przykładzie to, co zrobiono w Warszawie czy w innych miastach, które robione. I te prace zaczęto, prowadzono i trwają. Ja na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, ale to, co wyczytałem niedawno w prasie, to podawano, że takie badania, ankiety zostały robione w latach 40., 45., 46., że już ludzie sami wykazywali, liczyli, jakie straty ponieśli tutaj rolnicy z powodu różnych tych strat liczonych, czy to moralnych, czy to powiedzmy strat ekonomicznych. Takie były już badania, że są takie dane, nie wiem, czy pan Rafał coś wie na ten temat, ale właśnie prasa w ostatnim tygodniku opisuje nawet naszym Zamojskim, co jest w tej sprawie. I myślę, że ten precedens, który jest w tej chwili, który no, zmusza jakby nas do tego, że nie może być tak, że ktoś mówi o kosztach i odzyskiwaniu czegoś, nie patrząc na straty, które myśmy ponieśli. Więc ta inicjatywa podjęta idzie w tym kierunku. Chyba, że coś więcej, bo ja akurat teraz ostatnio się nie interesowałem. Może pan doktor Rafał dodać coś tutaj?
Ja mogę tylko dopowiedzieć o efektach. Troszkę wiem, jakie są efekty pracy tej komisji. Z pewnością są podliczone i oszacowane wstępnie straty wsi lubelskiej, czyli również straty wsi zamojskiej z okresu okupacji niemieckiej. Również udało się dość szczegółowo i myślę bardzo rzetelnie oszacować straty wynikające dla kultury, czyli straty dworków, straty sztuki, muzeów, kościołów itp. Te dwa elementy są, z tego co wiem, już podliczone. Wciąż pozostaje sprawa strat wynikających, ewentualnych strat wynikających z przemysłu. Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, czy to już zostało dokonane. Ale rzeczywiście rzecz jest bliżej końca niż początku. Także ta inicjatywa przyniosła jakiś dobry rezultat.
Dziękujemy bardzo. Rozmowy nasze dobiegają końca. Wieś Zamojska wierna dziedzictwu narodowemu i oczywiście po takich rozmowach, tak bardzo wnikliwych, no trzeba skierować jakieś przesłanie, treści zasadnicze, które płyną dla nas, tutaj goszczących, dla mieszkańców tej ziemi, ale to również dla tych wszystkich, którzy nas w tym momencie słuchają. Myślę, że rozpoczniemy od pana Henryka Konkola. Panie Henryku, przesłanie po tej audycji.
No przesłanie. Już jestem w wieku podeszłym, bo 73 lata to przecież już nie mały wiek. Chciałbym, żeby ta walka była doceniona przez nasze młode pokolenia, żeby młodzież szkolna po prostu zapraszała tych ludzi, co przeszli, żeby w szkołach można było powiedzieć. Do tej pory ani jedna szkoła się nie zainteresowała. No myślę, że dzieci tak. Tylko tu teraz apel do nauczycieli, żeby po prostu z tych ludzi skorzystać. Bo żeby to nie umarło po prostu. Bo historia musi zostać. Historia, prawdziwa historia. No po prostu życzyłbym sobie, żeby nasza młodzież była patriotyczna, tak jak nasi ojcowie, dziadowie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Prosimy pan dr Piotr Kondraciuk.
Historia jest nauczycielką życia, więc prędzej czy później ktoś się zainteresuje tym losami, zacznie wracać do prawdziwej historii. Zresztą ta historia nigdy nie da się zakłamać, więc próbowano niejednokrotnie różne rzeczy przemilczać, fałszować historię, ale właśnie dzięki takim żywym świadkom, jak tutaj, czy świadectwom przed chwilą słyszeliśmy, ta historia właśnie myślę, że czegoś nas nauczy i powinniśmy wyciągać lekcje z historii. Przede wszystkim właśnie ta lekcja patriotyzmu to się opiera na historii i do tego ciągle musimy wracać i bazować na tym źródle.
Dziękujemy bardzo. Prosimy pan senator Jerzy Chruścikowski.
Żyjąc na tej zamojskiej wsi, człowiek spotyka się z problemami ekonomicznymi, ale już też również tymi kulturowymi. My przywiązani do tej tradycji chcielibyśmy to pielęgnować i najlepszym etapem, jak można to wdrażać w własnych rodzinach. Ja już mogę powiedzieć, że czuję się dziadkiem, bo mam wnuczkę i chciałbym, żeby to jak możliwie przekazywać dalej. I uważam, że jeżeli te rodziny będą wielopokoleniowe, mogły żyć razem ze sobą, co wspominał tutaj ksiądz Dudek, to będzie to piękno, ta symbioza, która powinna być dalej. I egoizm, który często wśród nas zaczyna powstawać, żeby to ego jakby ginęło. I do tego bym nawiązywał. A natomiast ja osobiście jestem też otwarty na spotkania z młodzieżą, gdzie mogę, tam uczestniczę, choćby w własnej szkole w Białowoli, na różnych lekcjach historii, choćby to, co razem wspólnie w trójkę przeżyliśmy w Bydgoszczy, panie Michale, gdzie młodzież była i słuchała lekcji przeprowadzone przez IPN o historii lat 80., nawet tej współczesnej. I tego bym życzył, żeby rzeczywiście młodzież mogła popatrzeć na tą historię już współczesną, nawet nie patrzeć tak daleko, która jest bardzo ważną nauczycielką dla nas. I tego bym sobie życzył, żebyśmy mogli to przekazywać. I to dziedzictwo wtedy będzie takie żywe, bo ci najbliżsi świadkowie najlepiej to przekazują. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Rafał Wnuk.
Jeśli się pomylę w cytacie, to proszę mi wybaczyć. Zdaje się, że Churchill powiedział, że Polacy są świetnymi, fantastycznymi żołnierzami i żadnymi obywatelami. Myśmy dzisiaj mówili głównie o patriotyzmie walki. A ja mam takie marzenie. Mam takie marzenie, żeby ludzie, którzy są dziś młodzi, nie musieli wykazywać patriotyzmu walki, ale patriotyzm pracy, patriotyzm bycia obywatelami, patriotyzm twórczy. I to jest takie moje marzenie.
Prosiłem bardzo ksiądz kanonik Józef Jan Dudek.
A ja bym chciał przesłaniem, by stała się myśl sługi Bożego Jana Pawła II. Bo to, o czym mówiliśmy tutaj, o czym nie dopowiedzieliśmy, i bardzo się cieszę, że ta audycja ma tytuł Rozmowy niedokończone, bo nie mówiliśmy nic o BH, o Wojdzie, o Suchach, o wielu miejscach, gdzie tu rozgrywały się bardzo ważne rzeczy. Dlatego chcę powiedzieć, że to jest o wolność, a wolność została nam teraz dana i zadana. I tutaj jakby na fundamencie, na tej opoce, to młode pokolenie ma budować tę nową historię, historię wolności, odpowiedzialności, umiłowania ojczyzny. A tamto, to może niech posłużą sparafrazowane strofy Adama Asnyka. Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć sami macie wspanialsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy. I wy winniście im cześć.
Dziękujemy bardzo. No, panie Michale, rekolekcje dla rolników rozpoczęte. Pierwszy dzień już dobiega końca. Msza święta o godzinie 18, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja pasterz diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ksiądz biskup dr Władysław Depo. Rozmowy niedokończone, których jesteśmy wciąż świadkami. Jakie uczucia, jakie myśli, jakie niedosyty?
Myślę tak, ojcze, że w temacie jest zawarta puenta. Że ta wieś zamojska jest ciągle wierna temu dziedzictwu narodowemu, przez które pokolenia przechodzą. I to młode pokolenie, które dzisiaj również tutaj wzrasta. Może trochę zagubione. Ono pozostanie też wierne, dlatego że jak przyjeżdżałem nie tak dawno przez tą wieś zamojską i przygotowaliśmy tutaj program, to ci ludzie mówią, że dla nich najważniejsza, młodzi ludzie, jest ziemia. I że oni z tą ziemią czują się związani. I że na tej ziemi ich rodzice budowali, ich dziadowie budowali i ich dzieci będą budować. I bardzo dobrze, że to, co robi tutaj ksiądz kanonik i to, co się dzieje na ziemi zamojskiej, jest istotne i ważne. Współpraca z tą młodzieżą i odkrywanie ich dążeń do tego, czego byśmy my chcieli. Ja tylko życzę, aby ta wieś zamojska była wierna temu, przez co przeszły poprzednie pokolenia i żeby nie musiała, tak jak powiedział przed chwilą pan doktor, zdobywać tego patriotyzmu, pokazywać tego patriotyzmu w walce, ale również na co dzień w swoim życiu i budować tą naszą wolną, spokojną ojczyznę.
Kolejne spotkanie rekolekcyjne już jutro o godzinie 9, następnie o godzinie 18 i czas wzrastania, spotkanie z młodzieżą w trosce o którą tak bardzo dużo mówiliśmy dzisiaj, od której właśnie mówimy, że powinni nas zapraszać, powinni korzystać. Posłuchamy, co oni nam powiedzą na temat swego wzrastania na tej ziemi, w tej kulturze, w tych warunkach tutaj na zamojskiej ziemi. Wszystkich radiosłuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja, na zakończenie naszych rozmów niedokończonych zapraszamy do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia, czyli komplet. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Na zakończenie tego dnia, trwając w atmosferze Wielkiego Postu, przeżywając praktyki, ćwiczenia rekolekcyjne, zastanówmy się nad dobrem tego dnia. Zastanówmy się i przytoczmy te chwile, te momenty, w których wykorzystaliśmy dary, wykorzystaliśmy czas dobrze, pozytywnie, gdy dokonaliśmy dobra. Ale również zastanówmy się nad momentami, chwilami zmarnowanymi, chwilami, które być może doprowadziły nas do grzechu. Dobro niech Bóg uświęci, niech pobłogosławi, niech pomoże pomnażać. Zło niech poprzez swoje wielkie miłosierdzie przebaczy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal z zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim, poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi jak wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Wszystkim zgromadzonym w studio, jak również całej rodzinie Radia Maryja, wszystkim słuchaczom dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Pozdrawiając wszystkich radiosłuchaczy, zapytanie, czy Państwo chcą kogoś pozdrowić na zakończenie? Pan Henryk.
Chcę pozdrowić mego księdza proboszcza z parafii Komarów, pana Mieczysława, no i wszystkich parafian, wszystkich znajomych z RI, rolników, znajomych nie tylko w naszym zamojskim województwie byłym, lubelskim, ale w całym kraju, bo mam ich wielu, z których byłem internowany, z którymi współpracowałem w podziemiu, a szczególnie Kraków, 8 pułk księcia Józefa Poniatowskiego, który bił się tu pod Komarowem i z którymi cały czas mam kontakt. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy naszym gościom, a gościliśmy dzisiaj w studio senatora Jerzego Chruścikowskiego, doktorów Rafała Wnuka oraz doktora Piotra Kondraciuka. Gościliśmy również panów Henryka Bondyrę i Henryka Konkola oraz gospodarza tego miejsca, księdza kanonika Józefa Jana Dudka. Był z nami oczywiście redaktor redakcji rolnej przy Radiu Maryja, pan Michał Grabianka i ojciec Benedykt. Dziękując za to spotkanie, zapraszamy na dzień jutrzejszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.